Wracając do naszego pierwszego, do mojego pierwszego pytania, a raczej do tematu, który nam dzisiaj towarzyszy i przewija się przez całe nasze spotkanie od 22. Jak się mają zachowania dysfunkcyjne, przejawy dysfunkcji, które w końcu biorą się nie znikąd, jak już się dowiedzieliśmy i wysłuchaliśmy uważnie tego, co zechciała nam przekazać pani profesor, ale zaczyna się od dysfunkcji, a potem coraz bliżej do patologii, do zachowań patologicznych, do no niestety, czy bez tych zachowań dysfunkcyjnych można mówić o patologii?
To jest tak, że trudno postawić, powiem szczerze, granice.
A jak naukowcy patrzą na te zjawiska?
Jak? My jako naukowcy tak stwierdzamy, że występuje coś takiego jak zaburzenie w zachowaniu. I traktujemy zaburzenie w zachowaniu jako takie pojedyncze problemy w funkcjonowaniu danej osoby, ale skutki tego funkcjonowania już takiego negatywnego odczuwa sama osoba i najbliższe jej środowisko. Czyli na przykład takim zaburzeniem w zachowaniu to by było takie zachowanie agresywne dziecka. I teraz jest tak, zachowanie dotyczy samego Jasia, bo Jaś jest agresywny, ale równocześnie skutki tej agresji ponoszą rodzice, ponosi na przykład rodzeństwo, czyli najbliższe osoby, które przebywają z tą osobą. I w tym przypadku to byśmy powiedzieli, że to jest zaburzenie takiego w zachowaniu danej osoby. Czym innym jest trochę zaburzenie emocjonalne. Dlatego, że zaburzenie emocjonalne dotyczy tylko i wyłącznie niewłaściwego reagowania emocjonalnego danej osoby. Czyli może być tak, że albo na przykład osoba nam się wycofuje emocjonalnie, albo może być tak, że jest pobudzona bardzo i na przykład działa jakiś bardzo silny, słaby bodziec, czyli na przykład rodzic przychodzi i powie, no jak tam Jasiu, co tam nie za bardzo w szkole? I Jaś od razu wybucha agresją. Czyli powiedzmy, no niewspółmierne jest to reagowanie jakby na siłę tego komunikatu, który tutaj zadziałał, ale zaburzenie emocjonalne dotyczy tylko tej sfery emocjonalnej. Natomiast jeżeli mówimy o zaburzeniu w zachowaniu, to tam w różnych sferach może to występować, czyli na przykład w sferze społecznej.
Przechodzimy do sfery społecznej. Opuszcza już ten problem rodzinę i idzie dalej. Prawda?
Dokładnie
przenosi
tak.
się na kolejne przestrzenie.
No i wchodzi wtedy na przykład do klasy szkolnej, za chwilę tak skończy się pandemia i wtedy na ile ta osoba będzie potrafiła funkcjonować w klasie. Ja od razu powiem, że ja mam taki problem trochę, taka trudność, która mi się w głowie zrodziła, że ogólnie będziemy mieli bardzo dużą trudność na poziomie powrotu do, nazwę to, normalnego życia. My po takiej izolacji bardzo długotrwałej, jako ludzie, niezależnie od wieku, czy to będą dzieci, młodzież, czy dorośli, będziemy mieli trudność z powrotem do pracy w trybie stacjonarnym, jeżeli ktoś zdalnie pracuje. Dzieci, które teraz zdalnie pracują, będą miały bardzo duże trudności w relacjach społecznych. Będziemy musieli nauczyć się tego trochę od nowa. No właśnie funkcjonowaliśmy cały czas z ludźmi, tak? No na przykładzie dzieci i młodzieży. Codziennie chodziliśmy do szkoły. I to było tak, że to trochę nam w nawyk weszło, tak, że kontaktowaliśmy się, rozmawialiśmy, teraz będziemy musieli uczyć się tego od nowa. I jak jestem już tutaj, mówię o tej sferze funkcjonowania społecznego, to boję się, że tutaj te zaburzenia właśnie w tej sferze niestety pojawią się przy okazji naszego powrotu do takiego normalnego życia.
I tu chodzi o wielkie wyczulenie także pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców. I to, o czym pani profesor powiedziała i co podkreślała, aby nie uciekać od kontaktów z fachowcami i nie uciekać od próby choćby rozmowy czy wyjaśnienia pewnych wątpliwości, bo lepiej dowiedzieć się, że problemu powiedzmy dużego nie ma i że ta mama czy ojciec czy najbliżsi wyolbrzymiają problem, że specjalista uspokoi, terapeuta powie, że wszystko jest w granicach możliwych do opanowania, niż okazałoby się, że jest bardzo późno.
Oczywiście, że tak. Zachęcam serdecznie. Nie bójcie się, drodzy państwo, diagnozy przez specjalistów, bo ja wiem...
I wsparcia, bo ten powrót do szkoły może być trudny. Może być trudny dla tych młodych ludzi. Mogą się pojawiać różne zachowania, prawda?
Dokładnie tak i nie bójmy się wsparcia i nie bójmy się też diagnozy, bo diagnoza jest też jeszcze bardzo ważna. Ja przy okazji też powiem, że my na Wydziale naszym Pedagogiki i Psychologii zaczynamy taki program skierowany właśnie do dzieci tych młodszych i będziemy prowadzić taką diagnozę wstępną w kierunku tych takich właśnie zaburzeń w zachowaniu, o których my mówimy, czyli zaburzeń lękowych, depresyjnych, ADHD, bo nie mówiliśmy o tym i też w kierunku tych symptomów autystycznych. Bo mamy taką świadomość, że no właśnie spora grupa dzieci nie została jeszcze zdiagnozowana i za chwilę takie badania rozpoczniemy. Będzie też nabór, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to proszę gdzieś tam patrzeć na stronie UMCS-u do takiej diagnozy. Nie bójcie się tej diagnozy, Szanowni Państwo, bo to, co powiedziała Pani redaktor, to jest tak, że lepiej dowiedzieć się, że wszystko jest w porządku, niż żyć w poczuciu, że coś jest nie tak, ale nie bardzo wiem co, nie wiem jak reagować, bo niestety to jest zdecydowanie trudniejsze, bo przy braku diagnozy nie będziemy udzielać odpowiedniego wsparcia, bo nie będziemy wiedzieli, w czym jest problem, po prostu.
A ta pandemia wyostrzyła pewne sytuacje i jakby uwypukliła pewne problemy, albo je nawet ta, a nie inna sytuacja stworzyła taką reakcję u dzieci, więc... No, nie wszyscy reagują spokojnie, dobrze. Ja nie znam chyba dziecka w wieku, czy młodego człowieka, który byłby zachwycony tą sytuacją. Z bardzo, bardzo wieloma rozmawiam. Każdy tęskni za normalnym życiem, jak my wszyscy. No, a szczególnie w tych młodych ludziach taka potrzeba. Z drugiej strony ktoś z nich powiedział, pani profesor, pewnie się uśmiechnie i też ma na ten temat swoje zdanie, ale usłyszałam coś takiego, że paradoksalnie pandemia sprawiła, że doceniamy teraz te staromodne spotkania i rozmowy w realu. Czyli już te tylko i wyłącznie internetowe i to by być na bieżąco i lajkować i to się też może znudzić. Brakuje żywego
Oczywiście,
człowieka.
Ja absolutnie nie będę się śmiała, bo to jest taka wypowiedź, która się powtarza. Ja się też spotkałam wiele razy z takimi wypowiedziami młodzieży, która mówi, że faktycznie jak to by było fajnie spotkać się i na żywo porozmawiać, bo my się przed pandemią martwiliśmy, że dzieci już nie potrafią ze sobą rozmawiać.
Tak, o czym innym rozmawialiśmy, tak, że nie mamy czasu dokładnie właśnie tak. Dla rodziny, albo że dzieci nie potrafią rozmawiać. A teraz dzieci chcą rozmawiać i też nie wolno przespać tego momentu.
Oczywiście, że tak, tylko cały czas uważajmy na ten moment, kiedy on nadejdzie, żeby ta radość z powrotu do normalnego życia nie przysłoniła nam tych trudności. Żebyśmy trochę nie poszli w takim kierunku w myśleniu, jest normalne życie, jest fajnie, wszystko dobrze, bo moje dziecko rozmawia w szkole, bo może być tak, że to jest ten moment najtrudniejszy tego powrotu, gdzie trzeba właśnie zmienić sposób komunikacji z tego internetowego, z komunikatorów i przejść na taką rozmowę z drugim człowiekiem, a to może być bardzo trudne, żeby zainicjować rozmowę i kontynuować tę rozmowę potem.
Teraz postscriptum. Na zakończenie bardzo proszę, a przecież można byłoby godzinami i o każdej z tych ważnych spraw rozmawiać odrębnego wieczoru, ale to nie w tym rzecz. Rzecz w tym, byśmy zapamiętali jedno z tego naszego dzisiejszego spotkania, że kiedy już przyjdzie czas powrotu, a mamy wszyscy nadzieję, że będzie on coraz bliżej, żebyśmy byli uważni i próbowali nie przegapić takiej sytuacji, w której potrzebni jesteśmy naszym młodym ludziom, naszym podopiecznym, naszym dzieciakom.
W jaki sposób skomentować to nasze spotkanie, ale tak pomyślałam, że to, co chyba jest najważniejsze, to to, żeby obecnie pamiętać, że musimy korzystać z tego, co nam przynosi dzisiejsza rzeczywistość, to znaczy bądźmy razem, ale nie tylko fizycznie, ale bądźmy ze sobą psychicznie bardzo blisko i korzystajmy z tego momentu, że faktycznie możemy fizycznie ze sobą przebywać dłuższy czas. A kiedy nadejdzie taki moment powrotu do takiej normalnej rzeczywistości, o której chyba każdy marzy w tym momencie, to bądźmy bardzo czujnymi obserwatorami i reagujmy na potrzeby naszych dzieci. A kiedy rozmawiamy ze sobą, to rozmawiajmy językiem właśnie takiej żyrafy.
Tak, żyrafy, przypomnijmy.
I potrzeb.
I życzliwości. Żeby nie brakowało w tych słowach takiego ciepła. bo wszystkim nam potrzeba ciepła i potrzeba słońca. Ja nie wiem jak pani profesor, ale ja jestem ciepłolubna.
Oczywiście, że ja też, ale szczególnie, że może nie tyle takiego ciepła na dworze, co takiego wewnętrznego ciepła i rodzinnego ciepła. Do tego serdecznie życzymy.
I tej pogody ducha, żeby nam nie zabrakło. Pani profesor Agnieszka Lewicka-Zelent, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pedagog resocjalizacyjny, specjalista, ekspert w dziedzinie mediacji. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo dziękuję i życzę mocy, siły i miłości w domach.
Piękne. Piękne słowa na dobranoc. Spokojnej nocy.